Codzienność zglobalizowana. 12 stycznia 2010. 00. Potrzeba dzielenia się informacjami o tym, co się z nami dzieje, nie jest nowa. Sieci społeczne miały jednak dawniej charakter lokalny. Nowe technologie umożliwiły nam dzielenie się informacjami o codziennych sprawach na skalę globalną i w czasie rzeczywistym. Niektórzy ogłaszają już śmierć Web 2.0 w dotychczasowym kształcie, zanim jeszcze właściwie dojrzał. Nowym królem ma być Twitter i różne jego klony, w tym polskie, jak Blip, Pinger, Flacker czy najmłodsze dziecko naszej klasy, śledzik.pl. Mają one zapoczątkować rządy Realtime Web. Jest w tym wiele przesady. Nie dopatrywałbym się na tym polu jakiegoś przełomu. Jeśli jest tu coś nowego, to tylko to, że użytkownicy serwisów społecznościowych są coraz bardziej nomadyczni. Przybyła nowa platforma, nowe medium społeczne, dzięki czemu miniposty można umieszczać bezpośrednio w serwisie mikroblogowym, ale także za pośrednictwem serwisów społecznościowych, komunikatorów internetowych, maili czy SMS-ów. Skrótowość nie jest tu niczym nowym, bo wcześniej były już SMS. Za cechę wyróżniającą można co najwyżej uznać szybkość dzielenia się tym, co w danej chwili robimy, czujemy czy myślimy. Przyspieszanie obiegu informacji tkwi w logice technologii sieciowych. Każda ich kolejna generacja, począwszy od komunikatorów Instant Messenger, przyspieszała krążenie informacji w sieci. W tym też nie ma niczego nowego. Informacja musi krążyć coraz szybciej, bo społeczeństwo sieciowe to imperatyw akceleracji. Tam, gdzie mobilność, tam ruch, a gdzie ruch, tam szybkość. Nowe jest dzisiaj to, że ten obieg wchłania coraz bardziej codzienność, która należała kiedyś do sfery prywatnej, a dziś w każdym momencie może być upubliczniona. Mikroblogi, jak żadne inne medium, wchłaniają codzienność. Skrótowość staje się tu najważniejszą z cnót. Ma rację Henry Jenkins, twierdząc, że jedną z najważniejszych cech komunikacji sieciowej są migracje treści między platformami. Zawiązuje się relacje na serwisach społecznościowych, na przykład Facebooku, i one przenoszą się do mikroblogów, gdzie przekazy skracają się do 140 znakowych myśli. W radykalnej postaci jest to tylko jedno słowo. To już jest hipermikroblogging. Ludzie wybierają medium, które stawia najmniejszy opór. Każdy żywy organizm dąży do zdobycia pokarmu jak najmniejszym kosztem energetycznym. Oszczędne mikroblogi to ekonomia informacyjnego żerowania. S. 157659 wiek paplaniny. Publicystka Wall Street Journal Elizabeth Bernstein, która obserwuje życie społeczne w sieciach, wysyła taki oto komunikat do przyjaciół. Kocham was z całego serca, ale guzik mnie obchodzi, że mieliście urwanie głowy w poniedziałek, że wasze dziecko żerowało zęby przez pół godziny, a pies zżarł trutkę na mrówki. Te słowa mówią wprost: mikroblogowanie to mało znacząca paplanina, ale paplanina to też komunikacja, która uruchamia miliardy zdarzeń i działań społecznych. Zdaniem S. Rena Kierkegaarda, nowoczesność wyniosła na piedestał prawdziwego, zwykłego człowieka. Powodem wzrostu znaczenia codzienności jest radykalna indywidualizacja jednostki i umieszczanie przez nią spraw codziennych w centrum jej życia. Kultura codzienności jest bogactwem. W internecie dzieje się to, co się zawsze działo w sieciach międzyludzkich, ale dzieje się też wiele nowego dzięki technologiom, których wcześniej nie było. Nie jest to tylko kwestia nowych narzędzi, ale także nowego podejścia do takich kwestii jak prywatność i intymność, przyzwolenia na upublicznianie niemal wszystkiego, miłości, macierzyństwa. Ciało ileż ciało, w odróżnieniu od intelektu, niestety, wymaga codziennie czynności, które do niedawna należały do sfery intymnej, a teraz są upubliczniane w internecie. Podróży, zakupów, one, jak nigdy wcześniej, wypełniają czas wolny, zabawy, humoru, emocji, porad, wierzeń, mitów, opowieści, podań, legend, kulinariów, więzy lokalnej, języka, stylu życia, sztuki, relacji międzyludzkich, sposobów ekspresji i kodów znaczeń, historii i tym podobne. Sfera życia codziennego, które przejawia się głównie w spędzaniu czasu wolnego, staje się istotnym obszarem komunikacji. Gdy się śledzi media, to łatwo zauważyć, że jest w nich coraz mniej twardych newsów odnoszących się do wielkich struktur i procesów: globalizacja, naród, makropolityka i in. W stosunku do miękkich, tabloidalnych: kto sobie ostatnio zafundował implanty silikonowe, kto żyje w nowym związku, jakiej bielizny osobistej używa, doda i tym podobne. Mikroblogowanie to dalszy postęp w odsłanianiu prywatności i intymności. Życie codzienne to proces ciągłej komunikacji w niewielkich mikrospołecznościach, wcześniej terytorialnych, dziś także wirtualnych, zdeterytorializowanych. Grupy lokalne nie były w przeszłości ze sobą skomunikowane, dziś mają interfejsy i mogą się zlewać w jeden wielki multinetwork, a to już nadaje zjawisku wymiar globalny, co znaczy, że nie może ono już mieć wymiaru prywatnego. Dla wielu ludzi ujawniających swoją codzienność, staje się ona najważniejszym wymiarem życia. Wskaźnikiem nowych form życia codziennego są zmiany w sferze języka potocznego, czatowanie, SMS i MMS-owanie, blogowanie, surfowanie, mikroblogowanie i tym podobne. To sygnały zmian w życiu codziennym. Ucieczka w codzienność to często ucieczka przed zagubieniem, dezorientacją, ciągłą zmianą. Na poziomie codzienności świat daje się lepiej oswoić. Łatwiej znaleźć w nim swoje miejsce, poszukać tożsamości, schronić się przed samotnością. Jest tu refleksja nad tożsamością, poszukiwaniem znaczeń, emocjami, doznaniami, przeżyciami, intymnością, szczęściem, negocjowaniem z technologią, jej personalizacją i tym podobne. Jest to zarazem powielanie tego, co już ma miejsce w realnym świecie społecznym, hierarchii, władzy, dystrybucji znaczenia, zasobów informacyjnych, kreowanie statusu. Często zdarza się też, że jest to kreowanie nowych mikroukładów i mikrostruktur, w tym także nowych form kontroli i nadzoru. Negatywny scenariusz codzienności pojawia się na przykład w osiedlach grodzonych w postaci cyfrowego monitoringu zachowań mieszkańców. Coraz częściej na mikroblogach pokazywane są psy bez kagańca załatwiające się na trawnikach, źle zaparkowane samochody, ujawniane numery mieszkania czy klatki, gdzie odbywa się hałaśliwa impreza. Te żale wylewa się w internecie, zamiast porozmawiać z ludźmi. Słabną relacje sąsiedzkie, już nie pożycza się soli, nie prosi o podlanie kwiatów pod nieobecność gospodarza. Oznacza to, że kontrola społeczna przenosi się do sieci. Czy to nie niszczy kapitału społecznego? Jeśli mieszkańcy czują się inwigilowani, może nie tyle niszczy więzi sąsiedzkie, co nie pozwala ich budować. S. 157 660 24 H. Society, pokolenie dzieci sieciowych, sieciaków, oswaja sobie rzeczywistość cyfrową, powiada Dekercz-Chowe w szkicu Przyszłość 2030. Tendencja, jaką kreśli autor, to wymykająca się spod naszej kontroli cyfrowa, wysokosemiotyczna i palimpsestowa osobowość jako projekcja nas samych, ciągle wzbogacana danymi o najdrobniejszych szczegółach z naszego życia. Możemy się obawiać, że niedługo będzie więcej informacji o nas, niż sami posiadamy. Dzięki między innymi takim technologiom jak kamery sensecam, które pozwalają na geolokalizowanie i geotagowanie wspomnień, rejestrowanie codzienności, czy wręcz archiwizowanie przeżywanego czasu w skali 1.1. Może to być dobroczynne dla ludzi pragnących odzyskać wspomnienia, które z różnych powodów, na przykład choroby, utracili. Może jest to lekarstwo na pustoszenie pamięci, które jest cechą kultury nowych mediów. Życie w 24H. Society to nieustanna produkcja wspomnień. Im ich więcej, tym szybciej się zatracają, po prostu mózg broni się przed ich natłokiem. Dla intensywnych użytkowników nowych mediów, wczoraj znaczy tyle, ile dla poprzedniego pokolenia znaczyło w zeszłym miesiącu, a w poprzednich epokach, w minionych latach. Popularność społecznościówek, blogów i mikroblogów oraz innych social media RSS, Y, widżety, czaty, fora, podcasty, shared photo i in, umożliwiających dzielenie się bieżącymi informacjami o sobie, wpisuje się w renesans codzienności. Dzisiaj ten renesans można dostrzec wszędzie, w mediach, na forach internetowych, kulinarnych, podróżniczych, zakupowych czy dla młodych matek, na których uczestnicy dzielą się obserwacjami ze swojego prywatnego życia. Kiedyś to plotkowanie, dzielenie się życiem zabiła telewizja, ludzie byli nią zupełnie owładnięci. Dzisiaj z kolei sami zaczynamy tworzyć sobie rozrywkę i mikroblogi mają w tym coraz większy udział. To ucieczka w codzienność, a jednocześnie sposób na podtrzymanie więzi społecznych. Choć potrzeba dzielenia się codziennością z innymi była w nas od zawsze, to nowe technologie i urządzenia, które umożliwiają natychmiastowe pokazywanie czy opisywanie tego, co robimy, zadziałały jak katalizator. Umożliwiły nam dzielenie się naszą codziennością nie z jedną osobą, ale z wieloma naraz. To budzi skrajne emocje. Jedni się fascynują, widząc w tym szansę usprawnienia życia społecznego. Ich zdaniem, można te technologie wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. Ono wymaga, aby ludzie byli poinformowani, bo tylko dzięki temu można zminimalizować ryzyko dla jednostki i społeczeństwa. Na przykład, w przypadku nadciągających anomalii klimatycznych ostatnio pojawił się zasługujący na uznanie pomysł informowania przez Straż Pożarną o załamaniach pogodowych indywidualnych obywateli przez komórki i komunikatory, a zapewne niedługo także przez mikroblogi. Można też sobie wyobrazić sterowanie ruchem kołowym, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Innych wizja blipującego społeczeństwa odrzuca, jeśli to blipowanie wpycha się natrętnie w pierwotne relacje międzyludzkie, zwłaszcza rodzinne, które dla zdrowia homo communicans powinny pozostać jak najmniej zapośredniczone. S. 157661 kultura prosumentów. Mnożą się jak grzyby po deszczu strony i platformy komunikacyjne, które zachęcają firmy chcące zaistnieć w Web 2.0 i wykorzystać mikroblogging do swoich celów. Gra jest warta świeczki, bo Real Team Web to stale rosnąca kolekcja coraz bardziej inteligentnych web facilities oferujących intensywne sieciowanie, w którym uczestniczą miliony ludzi, żyjących w różnych punktach globu. Wiele z tych usług sieciowych pozwala użytkownikom na określenie cech produktu czy usługi zgodnie z osobistymi preferencjami i potrzebami oraz na ich zamówienie. W ten sposób mikroblogi stają się kolejnym i bardzo dogodnym medium, dzięki któremu konsumenci mogą uczestniczyć w procesie wytwórczym. To pomaga w zarządzaniu relacjami z klientami i wspomaga system tych relacji w ramach CRM. Należy to traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych, od początku procesu sprzedaży, poprzez serwis, aż do sporządzania odpowiednich statystyk, wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów. Real Team Web rozszerza sferę prosumpcji, produkcji i konsumpcji jednocześnie. Jest ona podstawą Customer Experience Management, czyli kultury konsumenckiej, którą niemiecki socjolog Gerhard Schulze nazwał Erlebniskultur, kulturą doznań i przeżyć. W ten sposób rodzi się nowa platforma angażowania konsumenta w cykle wytwórcze. To z kolei otwiera drogę do Customer Involvement Management CIM z jego ideą i praktyką soft sourcingu, który polega na wykorzystywaniu zbiorowej mądrości w kreowaniu nowych produktów. Mając komunikator w kieszeni i będąc zalogowani do Twittera, możemy natychmiast reagować. Przestrzeń w Twitterze to obok domu i pracy, co coraz częściej bywa jednym. To trzecie miejsce, bliskość w tle. Zwykła komórka przedinternetowa to była budka telefoniczna w kieszeni. Twitter jest czymś więcej, społecznością w kieszeni. Każdy może mieć narzędzie owej prosumpcji i efekt może udostępnić milionom. To wywołuje zmianę mentalną, rodzi mentalność mobilną, mob mentality. Eksplozja mikroblogingu nakłada się na widoczną od jakiegoś czasu tendencję. Nacisk społeczeństwa informacyjnego, sieciowego na jednostkę, aby we własnym interesie ujawniała jak najwięcej danych o sobie, uchodzących jeszcze do niedawna za przynależne do sfery prywatności, zdrowie, kompetencje, zasoby finansowe, hobby, spędzanie wolnego czasu i tym podobne. To jest pomocne w znalezieniu lepszej pracy, uzyskaniu lepszych warunków ubezpieczenia, generalnie wyższego statusu społeczno-zawodowego. Można więc powiedzieć, że mikroblogging jest jakimś etapem na drodze prowadzącej do post-private society i samomonitorującego się obywatela. Profesor Kazimierz Krzysztofek wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest wiceprezesem Fundacji Procultura.